Witam, drogie bracia i siostry w zborze łódzkim, gdzie już nie było mnie chwilę. Przywożę wam pozdrowienia od zboru w Chełmie, którego jestem członkiem, od mojej rodziny, z innych zborów, to z terenów tamtych południowo-wschodniej Polski, gdzie mieszkam. Tutaj Łódź będzie takim zborem nie z mojego terenu, od którego będę dalej przekazywał pozdrowienia następnym zborom. Braterstwo ci prosili, żeby pozdrowienia przesyłać wszędzie dalej, zatem także braterstwu z przyjemnością te pozdrowienia w Łodzi przekazuję. Pewnie się braterstwo zastanawiacie, jaki pierwszy temat będę chciał przedstawić tutaj w czasie mojej usługi. Będą to dwa różne tematy, ale pierwszy z nich będę chciał przedstawić sprawie, która bulwersuje bardzo wielu braci w dzisiejszym czasie. Dlatego też ja uznałem za właściwe i zgodne z wolą Pana, aby prawdę na ten temat przedstawić w tych zborach, w których będę miał najbliższe usługi. Na razie przedstawiłem go u siebie w zborze w Chełmie 2 tygodnie temu. No i zbór łódzki będzie drugim, w którym ten temat przedstawię. A jak się Państwo domyślacie, chodzi o usprawiedliwienie. I ten temat nazwałem Usprawiedliwienie wieku Ewangelii. Podejmuję go głównie z powodu zamieszania, jakie wokół tego narasta wśród braci, którzy zupełnie tracą grunt pod swoimi nogami i dzwonią, i opowiadają, i pytają, i chcą machać rękami, i różne inne rzeczy, które, bo różne osoby różnie reagują, są słabsi, są mocniejsi, niektórzy potrafią to zrozumieć i przeżyć, dla niektórych jest to sytuacja taka, która stawia znak zapytania nad całym sensem ich poświęcenia, nad prawdą w ogóle jako taką. Więc widząc taką sytuację, nie mogę obok tego przejść obojętnie i skupiać się na innych rzeczach, zwłaszcza, że w literaturze prawdy mamy bardzo jasne i jednoznaczne nauki paruzji i epifania na ten temat. I dlatego ten temat przedstawiam po to, żeby te nauki przypomnieć, a także żeby obronić tą prawdę, którą mamy w naszej literaturze w paruzji i epifanii podaną. Bo jak podaje brat Johnson w trzecim tomie, który mamy na stronie 169, gorliwe walczenie o wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Szczególnie mnie osobiście interesuje ten ostatni element, wierności sług prawdy. I chciałbym, widząc pewne rzeczy, które nie są zgodne z naszą literaturą, wystąpić w obronie tej prawdy jako próbę mojej wierności, jako sługi prawdy, którym no, mam przywilej być. Jak będę w moim temacie skupiał się nie o usprawiedliwieniu, o wszystkich jego wątkach, bo można mówić z różnych punktów widzenia i wiele rzeczy poruszyć. Cały wykład będzie poprowadzony tylko i wyłącznie z tego jednego punktu widzenia. A jaki to jest punkt widzenia? Że podobno obecnie usprawiedliwienie tymczasowe następuje dopiero na etapie poświęcenia, a nie po pokazaniu pokuty i wiary w Jezusa, jak to było wcześniej. Ale no, są dwie rzeczy, które sprowokowały mnie do tego podjęcia tego tematu. Takie ujęcie tymczasowego usprawiedliwienia jest niezgodne z naszą literaturą prawdy. I punkt drugi, pozbawia tysiące ludzi jakiegokolwiek usprawiedliwienia. Bo jeśli usprawiedliwienie tymczasowe rzeczywiście następuje przy poświęceniu, ogromna większość quasi wybranych nie posiada dzisiaj żadnego usprawiedliwienia. Jak wiemy, quasi wybrani to poświęcone obozynice Epifanii, jedyna poświęcona klasa wśród nich i cała ogromna reszta, znacznie większa niż poświęcone obozynice Epifanii liczebnie, to tymczasowo usprawiedliwieni, których cechą jest to, że pokutują i wierzą w naszego Pana, ale są niepoświęceni. Jeżeli usprawiedliwienie jest dopiero tymczasowe na etapie poświęcenia, to ci ludzie są pozbawieni jakiegokolwiek usprawiedliwienia w swoim stanowisku przed Bogiem. Jak wiemy, usprawiedliwienie wieku Ewangelii, który jest wiekiem z wiary, z konieczności jest też z wiary. I pozostanie takim aż do nowego przymierza i aż do pokropienia ubłagalni krwią kozła. W roku 74, po prostu ja mam angielskie źródła, więc numerów angielskich nie będę podawał, ale lata będę podawał, bo jest ważne, w którym roku pada jakie stwierdzenie. Więc rok 74, brat Joly stwierdza, że nie będzie żadnej przerwy w działaniu usprawiedliwienia tymczasowego. I cytuję. Doktryna o działaniu usprawiedliwienia tymczasowego od czasu Abla, Enocha, Noego aż do początku restytucji jest doktryną biblijną. Gdy już rozpocznie się restytucja, wciąż będzie usprawiedliwienie tymczasowe, jak wyraźnie uczył brat Russell i tam są podane jedne odnośniki. Choć nie będzie to tymczasowe usprawiedliwienie z wiary, lecz tymczasowe usprawiedliwienie z uczynków. Według obydwu posłanników nie będzie zatem okresu bez usprawiedliwienia tymczasowego. Z tego wynika, że trwa ono aż do Nowego Przymierza, po czym nadal jest kontynuowane jako tymczasowe, tylko zmienia się z wiary na uczynki, no na innej podstawie, bo w wieku tysiąclecia nikt nie będzie mógł iść wiarą, albo może inaczej, nikt nie będzie musiał iść wiarą, ponieważ zmienią się warunki i widzenie zastąpi wiarę. Natomiast tymczasowe usprawiedliwienie z wiary, jakie obecnie występuje, wtedy przejdzie w tymczasowe usprawiedliwienie z uczynków. W trudnym okresie krążenia wiarą, który wciąż trwa, bo wciąż nie mamy Nowego Przymierza, Bóg z uwagi na spadzanie z ducha do boskiej natury w czasie wieku Ewangelii, co jest głównym celem wieku Ewangelii i tematem zresztą Biblii, zaplanował dwuetapowe usprawiedliwienie, jak wiemy. Po co? Po to, żeby zbyt szybko nie zamykać przed nikim drzwi do wycofania się. Przewidział zatem usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione, które w efekcie doprowadziło do powstania lewitów i kapłanów wieku Ewangelii. Tymczasowe usprawiedliwienie miało być wstępem, pewnym etapem do podjęcia poświęcenia. Gdyby ktoś tego etapu nie przeszedł do poświęcenia, pozostaje na tymczasowym usprawiedliwieniu, nie wykorzystuje jeszcze swojego udziału w okupie, wobec tego nawet jeśli nie podejmuje poświęcenia, nie traci życia wiecznego. Więc Bóg podzielił to na dwa etapy, żeby tym, którzy nie dojdą w swoim sercu, przekonaniu, już po pokucie i po wierze w naszego Pana, nie dojdą do przekonania, że chcą całkowicie poświęcić się Bogu, nie zamykać im drogi, żeby oni pozostali nadal tymczasowo wierzącymi. Oczywiście z pewnego punktu widzenia coś tracą, tracą możliwość poświęcenia się i wejścia do wybrańców wieku Ewangelii, ale tracą tylko pewne korzyści, które mogliby dodatkowe zdobyć, których nie zdobędą z tego powodu, że się nie poświęcili. Natomiast nie otrzymują za to żadnej kary, że się nie poświęcili. Wiemy, że quasi wybrani są przedstawiani jako bardzo zacni ludzie. Brat Johnson w pewnym miejscu napisał, że tymczasowo usprawiedliwieni są też poświęceni. Jest to poświęcenie dla sprawiedliwości, bo pokutując i wierząc w naszego Pana, podejmują się w swoim życiu zrezygnować z grzechu i błędu. Naszych dwóch wrogów, z czterech, jakie mamy. Natomiast wciąż pozostaje dla nich samolubstwo i światowość. Oczywiście samolubstwo niegrzeszne, światowość niegrzeszna. Bo gdy w swoim tymczasowym usprawiedliwieniu dochodzą do poziomu, w którym obiecują nie grzeszyć i nie błądzić, odrzucają błąd i odrzucają grzech, to gdy mogą praktykować samolubstwo i światowość w dalszym ciągu, to nie mogą praktykować samolubstwa i światowości, które byłaby grzeszne czy błędne. Ale jeśli jest niegrzeczne i niebłędne, mogą je praktykować. Poświęcony, gdy się poświęca, dochodzi do kolejnego etapu, rezygnuje także z samolubstwa i światowości. Łącznie z tym samolubstwem i tą światowością, która jest niegrzeczna. Która nie jest sama w sobie całkiem dobra, ale dla niego jako poświęconego już musi być wzięta pod uwagę, czy to, co jest chociaż same w sobie dobre i słuszne, dla mnie jako poświęconego będzie właściwe. Czy nie zje mi zbyt dużo czasu? Czy nie odciągnie moich myśli? Nie do czegoś złego. Pamiętamy, usprawiedliwiony z wiary nie myśli o rzeczach złych, o rzeczach grzesznych, o rzeczach błędnych. To już na etapie usprawiedliwienia jest osiągnięte. Ale zabierze mi te myśli. A nasz Pan powiedział do poświęconych, żebyście najpierw, prawda, myśleli o Królestwie i sprawiedliwości Jego, a te inne rzeczy będą Wam dodane. Więc to jest taka główna różnica między jednym a drugim poziomem usprawiedliwienia. Czyli tymczasowo usprawiedliwiony ma mniejsze oczekiwania, może być niegrzesznie samolubny i niegrzesznie światowy. Podczas gdy poświęconemu nie może być niegrzesznie samolubnym i niegrzesznie światowym. Musi brać pod uwagę wszystkie czynniki, tak żeby jego poświęcenie było pierwszoplanowe i wszystkie inne rzeczy, całkiem dobre w sobie, muszą być przez niego filtrowane, czy przypadkiem dla niego, czyli na przykład chociażby sposób kariera zawodowa, sposób realizacji tej kariery zawodowej, miejsce zamieszkania, gdzie on się posadowi, na przykład w dobrym miejscu, gdzie jest piękne jezioro, gdzie są dobre zarobki, ale otoczenie może niekorzystne dla duchowego życia, bo brak kontaktu z ludem Bożym, albo cokolwiek innego, to nie będę w to wchodził, prawda, bo nie to jest na moim tematem. Jak wiemy, w czwartym domie epifanicznym brat Johnson na stronie 3-4-5 podaje 7 różnic między tymczasowym usprawiedliwieniem a ożywionym. Mamy to po polsku, więc każdy może sobie to sprawdzić. Ja dlatego nie będę czytał wszystkich 7. Zwracam tylko uwagę na numer 4, najważniejszy dla tematu, który omawiamy, w którym jest powiedziane, co jest przypisywane w każdym z tych usprawiedliwień, tymczasowym i ożywionym. I cytuję ze strony 3-4-5 ten 4 punkt brata Johnsona. Jeśli chodzi o przypisywane wartości, w tym pierwszym za sprawiedliwość rzeczywiście przypisywana jest wiara. Zaś zasługa Jezusa przypisywana jest w sposób poczytany. Natomiast w tym drugim rzeczywiście przypisywane są wiara i zasługa Jezusa. Widzimy zatem, że z punktu widzenia zasługi w tymczasowym jest ona przypisywana w sposób poczytany, a w ożywionym rzeczywiście. to, co bracia często nazywają na podstawie dawnej literatury aktualnie, tutaj trzeba dorzucić, że słowo angielskie, które się nam kojarzy z aktualnie, znaczy rzeczywiście. Więc jak, jeżeli ktoś rozumie aktualnie jako rzeczywiście, to dobrze. A jeżeli ktoś rozumie aktualnie jako w chwili obecnej, to źle. Bo angielskie słowo, które podobne jest do polskiego aktualnie, nie znaczy aktualnie, znaczy w chwili obecnej. Więc lepiej, żeby braterstwo nazywali to rzeczywistym przypisaniem, a nie aktualnym, bo jeden zrozumie aktualne, to znaczy, że w tej chwili, na bieżąco, a kiedyś nie. A to chodzi o to, że rzeczywiście przypisywane. Zatem cała różnica polega na tym, że w jednym zasługa jest przypisywana w sposób poczytany, a drugim jest przypisywana w sposób rzeczywisty, naprawdę. Jaka to różnica? W sposób poczytany przypisanie oznacza, że Bóg nie przypisał, ale traktuje tak, jakby przypisał. Czyli z punktu widzenia Boga w stosunku do takiej jednostki nie ma różnicy między tym, czy przypisał, czy nie przypisał. Poczytane przypisanie oznacza, jakby przypisał, ale nie przypisał. Po to, żeby dać temu człowiekowi szansę na podjęcie decyzji, czy chce się poświęcić, czy nie. Jak się nie poświęci, to mówi, ja uznałem, że przypisałem, ale nie przypisałem. Jak nie podejmiesz decyzji o poświęceniu, to nie stracisz udziału w tym, co nasz Pan dla ciebie zyskał swoją śmiercią. Dopiero jak się poświęcisz, ja ci przypiszę. Tak było w wieku Ewangelii. Ale ta zasługa obecna jest w jednym i w drugim usprawiedliwieniu. Cała różnica polega tylko na tym, że raz jest przypisana w sposób poczytany, a raz rzeczywisty. Ale z boskiego punktu widzenia nie ma różnicy. Uznał, że tak jakby przypisał, chociaż nie przypisał. Sama wiara, gdyby to tylko sama wiara była przypisywana, bez poczytanego przypisania zasługi, sama wiara nie ma przed Bogiem wartości, jeśli nie jest wiarą skierowaną na obiekt, który Bóg uważa za odpowiednio wartościowy. Sama wiara jako taka, na przykład wyobraźmy sobie, gdyby ktoś okazywał wielką wiarę w pogodę na weekend. No ktoś powie, jaki głupi przykład użyłeś. No to może coś bardziej wartościowego. Ktoś by okazuje wielką wiarę, że niebawem będzie królestwo. No dobra rzecz, mieć wiarę w nadejście królestwa i się tego trzymać. Czy wiara w rychłe nadejście królestwa sama w sobie miałaby taką wartość przed Bogiem, że Bóg mógłby z takim człowiekiem nawiązać jakiś kontakt? Mógłby ją przypisać na korzyść sprawiedliwości kogokolwiek? Bo wierzysz w rychłe nadejście królestwa? To musi być wiara w obiekt, który dla Boga ma jakąś wartość. A jaki obiekt ma wartość przed Bogiem, jak poza naszym Panem? Więc to musi być wiara niedowolna, nie w cokolwiek lub w kogokolwiek, tylko wiara w naszego Pana, który w związku z tym musi być obecny w każdym rodzaju usprawiedliwienia. Tylko raz ta zasługa jest przypisana w sposób poczytany, czyli powtarzam, nie jest przypisana, ale Bóg traktuje tak, jakby przypisał, a raz jest przypisana rzeczywiście i wyczerpuje udział w okupie danej osoby. Stąd różnica numer 5 u brata Johnsona, czyli zaraz ta po tej czwórce. Jeśli chodzi o wyrok Adamowy, w tym pierwszym nie następuje jego zniesienie. Czyli w tym tymczasowym, no bo wiadomo, nie było rzeczywistego przypisania. A w tym drugim następuje zniesienie wyroku adamowego i wyczerpuje się udział takiej jednostki w ofierze naszego Pana i nie może skorzystać z tego drugi raz, na przykład gdyby się wycofała teraz, po podjęciu poświęcenia wieku Ewangelii, czyli gdyby Lewita po zostaniu kapłanem, po podjęciu poświęcenia chciał się wycofać, to już nie ma się do czego wycofać, bo została mu tylko albo wtóra śmierć, albo zwycięstwo w tej klasie. No jeszcze wiemy, klasa miłosierdzia, wielka kompania, jeżeli jego problem nie był tak duży, tylko pozwolił sobie na pewną samowolę, na hołdowanie staremu Adamowi, ale dał się z tego wyprowadzić. Pamiętajmy, że wielka kompania to z jednej strony ma coś na minus i ma coś na plus. Na minus ma to, że nie była na tyle wierna swoim poświęceniu, żeby w swoich ślubach poświęcenia jako maluczkie statko wytrwać. Natomiast jako na swój plus ma to, że podała się Bogu wyprowadzić. Jak to kiedyś Johnson zauważył, główna różnica między nimi polegała na tym, nie, że maluczkie statko nie grzeszyło, a wielka kompania miała grzechy. Grzeszyli jedni i drudzy. Cała różnica polega na tym, co się stanie po grzechu. Jeżeli to dzieje, to warto sobie to przypomnieć, bo to działa także i wobec nas. Jeżeli zgrzeszymy, upadniemy, co jest rzeczą normalną dla niedoskonałego człowieka, Bóg nawet wie, pamięta, że jesteśmy zaolepieni, że jesteśmy prochem, więc sam fakt, że grzesznik zgrzeszy, nie jest niczym niezwykłym. Nie należy się z tego cieszyć, nie należy tego unikać, starać się nie grzeszyć, ale jest to rzecz normalna i wpisana i nie ma mowy, żeby grzesznik nie zgrzeszył. Poza naszym Panem nie ma ani jednego takiego śródmarszkiego statka, który by nie zgrzeszył, łącznie z bratem Russellem i Johnsonem. Czego oni się wcale nie wstydzili i brat Johnson o tym pisał i o sobie pisał. I także o swoich upadkach. Więc nawet najwięksi mieli upadki. Więc to nie polega na tym, że jedni grzeszyli, drudzy nie. Skąd zatem różnica? Co zrobisz po grzechu? Jeżeli upadniesz i z chwilą, gdy się zorientujesz, że upadłeś, albo sam do tego dojdziesz na podstawie analizy samego siebie, co jest naszym obowiązkiem w ramach naszego poświęcenia, Albo Bóg ci to przywiedzie przed twój wzrok poprzez Biblię, poprzez rozmowę z kimś innym. Wszystko jedno. Wiemy, że Bóg ma sposoby. Tak jak królowi Dawidowi, który sam nie wpadł na to, że zgrzeszył, to mu przysłał człowieka, Natana, który mu historykę pewną opowiedział i mu postawił jego grzech przed nim. I teraz co? Jeżeli już ja cię zmuszę do zwrócenia uwagi na twój niewłaściwy postępek, co teraz zrobisz? I teraz, jeżeli pokutujesz, w porządku. Nadal może być w maluszkim statku. Upadłeś, jesteś człowiekiem, nie zorientowałeś się, chwilowa słabość, a zorientowałeś się, że upadłeś, pokutujesz i wracasz. A czy też uparcie chcesz nadal to kontynuować? Dlatego wiemy, że gdy trąd miał tutaj, prawda, wgłębienie, czyli taka ta samowola, upór w złym postępowaniu, to dyskwalifikowała taką jednostkę. I gdy było podejrzenie o trąd, jak wiemy z typów, taka osoba szła na 7 dni na obserwację, żeby zbadać ten przypadek. Jak zaszła potrzeba, drugie 7 dni obserwacji. Bo było to, że był trąd, było rzeczą oczywistą, ale trzeba było zobaczyć, czy jest wgłębienie, czy jest tam upór, czy jest to normalny wypadek, że tak powiem, adamowy upadek, czy jest tam dołączona upór, samowola w złym działaniu. Dlatego korony były zabierane tym upadającym, którzy wykazywali upór w złym postępowaniu, nawet gdy prawda została im przedstawiona na dany temat. Maluszkie statko to byli ci upadający, tak możemy śmiało powiedzieć, to są ci upadający, którzy upadali dlatego, że byli niedoskonali, upadali, bo nie byli w stanie zapobiec temu grzechowi, a gdy uświadomili sobie grzech, natychmiast wstawali w pokucie i czy oczyszczali swoje konto przed Panem. Zachowywali korony. Usprawiedliwienie tymczasowe ma zbliżyć człowieka, tak jak mówiłem, do podjęcia poświęcenia. Taka jest jego rola. Ciekawe jest w tym przypadku pytanie, które padło kiedyś odnośnie tego, czy należy zachęcać do poświęcenia żołnierzy. To pytanie padło w roku 1942, czyli do brata Johnsona. I pytanie dokładnie brzmiało. Czy powinniśmy zachęcać żołnierza do poświęcenia się Bogu? Krótka odpowiedź. Nie, jeśli nie jest w stanie tymczasowego usprawiedliwienia. Tak, jeśli jest w tym stanie. Ponieważ zaproszenie do poświęcenia powinno być kierowane do wszystkich tymczasowo usprawiedliwionych bez wyjątku. Rzymian 12:1, Przypowieści 23:26, brat Johnson dodaje. Teraz powstaje pytanie, czy koniec spładzania z ducha, a więc i koniec ożywiania usprawiedliwienia, czyli koniec występowania obydwu rodzajów usprawiedliwienia, cokolwiek zmienia w tej kwestii? Takie pytanie padło już za czasów brata Johnsona, również 4 dom liturgiczny, strona 419, pytanie numer 17 z rozdziału pytań. Czy właściwym jest stwierdzenie, że skoro skończyło się spłodzanie z ducha do wysokiego powołania, młodociani godni mogą uzyskać usprawiedliwienie tymczasowe tylko przez poświęcenie? Dokładnie nasz problem, który mamy w tej chwili. Czy młodociani godni mogą uzyskać usprawiedliwienie tymczasowe tylko przez poświęcenie? Dotyczy młodociany godnych, bo obóz zapisany jeszcze wtedy brat Johnson nie widział, ale czy w związku z końcem spłodzania z ducha i ożywiania usprawiedliwienia tymczasowego można je uzyskać tylko przez poświęcenie? No i odpowiedź brata Johnsona. Ponieważ usprawiedliwienie tymczasowe przez cały wiek Ewangelii było uzyskiwane w chwili okazania wiary w Jezusa po przeżyciu pokuty przed Bogiem i ponieważ nie znamy żadnego wersetu, który uczyłby o odejściu od tej procedury w przypadku kogokolwiek, bezpiecznie będzie trzymać się myśli wyrażonej w Biblii dotyczącej procesu, poprzez który wszyscy, łącznie z młodocianymi godnymi, teraz byśmy mogli dodać i obozem Epifanii, no bo też nie są oni spłodzani z ducha, dostępują usprawiedliwienia tymczasowego. To jest przez przyjęcie Jezusa jako swego Zbawiciela po okazaniu pokuty przed Bogiem. Fakt, że oni się poświęcają, kładzie jednak na ich tymczasowym usprawiedliwieniu pieczęć. I gdy okazują się wierni, nie pozwala im utracić go, tak jak jest to w przypadku tych, którzy się nie poświęcają. Wrócę pod koniec wykładu do pieczęci i utraty usprawiedliwienia, bo to jest też wątek z tym związany i bardzo ciekawy. W jakim sensie poświęcenie jest pieczęcią, która pozwala zachować usprawiedliwienie, a w przypadku braku tej pieczęci, braku tego poświęcenia, następuje utrata jego. A to wrócę na koniec, bo będzie to wtedy już wszystkie inne rzeczy w międzyczasie powiem. Rok 75, czyli Brock Jolly, strona 12, a to angielska, to jeszcze prawda, to nieważne, która strona. W tym wieku nie może być możliwego do przyjęcia poświęcenia bez uprzedniego posiadania usprawiedliwienia tymczasowego. A dopóki nie rozpocznie się restytucja, wciąż jesteśmy w tym wieku. Bardzo wyraźnie brat Jolly podkreśla, że nie ma możliwego poświęcenia bez uprzedniego usprawiedliwienia tymczasowego. I tak jest do końca tego wieku, i jeszcze żeby nie było wątpliwości, że dopóki nie rozpocznie się restytucja, jesteśmy w tym wieku. Żadne zmiany w obrazie przybytku też niczego nie zmieniają, Tu się odwołuję do brata Golkego, rok 1981. Czyli jak widzimy, bardzo świeże daty. I brat Golke pisze: musimy pamiętać o podstawowej prawdzie, że od początku tego wieku to, czy ktoś jest tymczasowo usprawiedliwiony, to była jedynka wcześniej, czy ktoś jest, tymczasowo usprawiedliwiony i dwa, poświęcony, zależy od tego, czy jest on, jeden, prawdziwie pokutującym i wierzącym, ufającym w zasługę Jezusa ku zbawieniu, oraz dwa, czy zrezygnował z własnej woli w stosunku do siebie i świata i przyjął wolę Boga za własną. Tu znowu parę wersetów z psalmu, przypowieści nie będziemy czytali. Nie zależy to od tego, gdzie jego stanowisko jest pokazane w układzie przybytku i obozie Izraela, gdyż to różni się zależnie od zmian dyspensacyjnych. Czyli brat Golke, rok 81, wyraźnie pokazuje, że bez względu na to, jakie zmiany w przybytku zachodzą, to, czy ktoś jest tymczasowo usprawiedliwiony, zależy od tego, czy jest prawdziwie pokutującym i wierzącym w zasługę Jezusa. A czy jest poświęcony, zależy od tego, czy zrezygnował z własnej woli. Zatem tymczasowe usprawiedliwienie jest w efekcie, w rezultacie pokuty i wiary. A poświęcenie jest kolejnym etapem, który polega na rezygnacji z własnej woli. Znowu wracam do 75 roku, gdy brat Giolio komentował błędy pewnego przesiewacza, także związane z tymczasowym usprawiedliwieniem. Ta sprawa często wraca w historii Ludu Bożego i Rutherford miał w tym też swój udział. Ale w roku 75, późniejszy przesiewacz niż Rutherford, bo już Rutherforda nie było, brat Joli pisze o tym tak. Posłuchajmy tego cytatu, bo wszystkie one mają związek z naszym tematem. Jego, czyli tego przesiewacza, pogląd oznacza, że przed poświęceniem się Bogu nie ma potrzeby stać się tymczasowo usprawiedliwionym. Jednak Biblia wyraźnie pokazuje, że przez cały obecny wiek w boskim porządku usprawiedliwienie tymczasowe jest etapem, który musi poprzedzać poświęcenie. Wyraźnie dowodzi tego Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni będąc wtedy z wiary, komentarz w nawiasie tymczasowo, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, nawias poświęcenia, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Czyli 5:1 i 2, bo w drugim wersecie jest mowa o tej łasce poświęcenia, na bazie uprzedniego, wcześniejszego usprawiedliwienia z wiary, z komentarzem brata Jolego tymczasowo. Kolejny cytat na ten odnośnie tego, że w którym będziemy mieli informację wprost, że zasługa jest przypisywana w sposób tymczasowy niepoświęconym, którzy posiadają to usprawiedliwienie tymczasowe. To pochodzi z artykułu brata Jolego, tymczasowe usprawiedliwienie, a stanowisko Korneliusza. Nie wiem, czy to jest po polsku, czy też nie, no bo ja nie dysponuję całym zbiorem polskiej literatury, no i nie używam jej. Dlatego podaję tytuł. Ci braterstwo, którzy znacie na polską literaturę, to będziecie wiedzieli, czy jest artykuł pod tytułem tymczasowe usprawiedliwienie, a stanowisko Korneliusza, czy też nie. Można odszukać w zbiorach, jeżeli ktoś posiada całą literaturę polską. Jak już wielokrotnie zauważyliśmy, zarówno tymczasowo usprawiedliwieni, jak i poświęceni obozowcy Epifanii należą do przedtysiącletniego nasienia Abrahama. I to jest odwołanie do tomu 11 brata Johnsona. Ponieważ obozowcy Epifanii są klasą przedtysiącletnią, ci z nich, którzy wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela, posiadają przedtysiącletnie usprawiedliwienie, tymczasowe usprawiedliwienie z wiary, a zasługa Chrystusa jest im tymczasowo przypisana. Rok 75, brat Joli, żeby nie było wątpliwości, nawet pisze o tym, a zasługa Chrystusa jest im tymczasowo przypisana. Nawet gdyby nie napisał, tymczasowe usprawiedliwienie na tym polega. Nie mamy dwóch rodzajów tymczasowego usprawiedliwienia. Jedna z przypisaną zasługą, a drugie bez przypisanej zasługi. Ale jak ktoś powie, że może mamy dwa, to w tym przypadku już ma cytat wyraźny, że gdy mówi o tymczasowo usprawiedliwionych, mówi, a zasługa Chrystusa jest im tymczasowo przypisana. Jak już wykazaliśmy, tymczasowe usprawiedliwienie z wiary trwa dla takich aż do rozpoczęcia się restytucji. E4:346 jest odnośnik, czyli mamy to po polsku. Kiedy to rozpocznie się tymczasowe usprawiedliwienie z uczynków? Tacy tymczasowo usprawiedliwieni podejmują poświęcenie w obozie Epifanii, ponieważ poświęcenie jest zawsze właściwe. Jedni podejmują, drudzy nie, prawda, z tych tymczasowo usprawiedliwionych. Na innej stronie tego samego artykułu, strona wcześniej, to jest rok 75 o Korneliuszu, no i właśnie mamy, znowu nawiązuje do tego błądziciela, który na bazie tymczasowego usprawiedliwienia robił jakieś eksperymenty. Jego nauka, do tego też dokładnie posłuchajmy, co teraz tutaj brat Joly pisze, komentując, do czego prowadzi jego nauka. Wnioski są dla nas bardzo ważne. Jego nauka, tego błądziciela, degraduje tych w skończonym obozie Epifanii. Tych, którzy są prawdziwie pokutujący i wierzący, którzy są lojalnymi, tymczasowo usprawiedliwionymi i którzy są nawróconym Izraelem, mówiąc do nich. Teraz słuchajmy, jak brat Joly swoimi słowami mówi, co wynika z tego błędu, który głosił ten błądziciel. Chociaż szczerze żałowaliście za grzech i przyjęliście Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela i wiernie trwacie w tej postawie, musicie być trzymani na dystans. Chociaż posiadacie wiarę w Jezusa jako waszego Zbawiciela i to bardzo szczerą, płynącą z serca, nie możecie rościć sobie prawa do tymczasowego usprawiedliwienia ani żadnego innego rodzaju usprawiedliwienia. Musicie czekać na usprawiedliwienie z uczynków, a tymczasem musicie pozostawać bez jakiegokolwiek rodzaju usprawiedliwienia. I w nawiasie brat Joly odrzuca, nawet Rutherford z jego odrzuceniem tymczasowego usprawiedliwienia nie uczył, że ktokolwiek z prawdziwie pokutujących i wierzących i w jakimkolwiek czasie musi pozostawać bez jakiegokolwiek rodzaju usprawiedliwienia. Polecam ten cytat z artykułu Tymczasowe usprawiedliwienie, a stanowisko Korneliusza. Jak ktoś nie posiada, no to niech kontaktuje się z braćmi, którzy mają dostęp do angielskiej literatury. Tajemnicza prawda, rok 75. Ten artykuł tam się znajduje. Wnioski z tego są płynące. Degraduje tych w skończonym obozie Epifanii, mówiąc, że chociaż pokutujecie i wierzycie, bardzo mi przykro, nie macie żadnego usprawiedliwienia. Musicie poczekać na tysiąclecie i wtedy wyjdziecie pod usprawiedliwienie z uczynków. Na razie nie mam dla was nic do zaoferowania, no bo nie macie tymczasowego usprawiedliwienia, pomimo tego, że pokutujecie i wierzycie w Jezusa. Tutaj mamy powiedziane, że ta nauka degraduje tych w skończonym obozie Epifanii. Więc zadajmy pytanie, kto znajduje się w skończonym obozie Epifanii? Czyli nawiązuje do postępującego obrazu przybytku. Zacznijmy od tego nieskończonego, a potem zobaczymy, kto jest w skończonym. W nieskończonym, to jest ten sam artykuł o Korneliuszu. W nieskończonym obozie Epifanii, istniejącym od roku 54, znajdują się trzy klasy. Pierwsza, poświęceni obozowcy Epifanii, klasa poświęcona i oświecona duchem. Dwa, lecz niespłodzona, nie lewicka, jeszcze tutaj tak, czyli pierwszy, poświęceni obozowcy Epifanii, klasa poświęcona i oświecona duchem, lecz niespłodzona, nie lewicka. Dwa, niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni. Trzy, nieusprawiedliwiony, nominalny lud Boży. To jest ten nieskończony obraz Epifanii, znaczy po roku 54. Kiedy obraz Epifanii następuje skończony? Z Nowym Przymierzem. W tej chwili mamy właśnie, jesteśmy w obrazie Epifanii, czyli jesteśmy w tym drugim postępującym obrazie przybytku. Z Nowym Przymierzem wejdziemy pod trzeci, tysiąclecia obraz i w wiekach przyszłych pod ten ostateczny, czwarty, już niezmienny, gdzie nigdy nie nastąpią żadne zmiany w żadnym przedziale. Co się zmienia w obrazie skończonym? No bo brat Joly mówił, że jego nauka degraduje tych w skończonym obozie Epifanii. Co się zmienia w obrazie skończonym? Cytat. W zarysie obozu skończony obraz jeszcze nie nadszedł, no bo on nadejdzie z Nowym Przymierzem. Od 54 do Nowego Przymierza jest obraz epifaniczny obozu, wobec tego on jest w tej chwili nieskończony, skończony będzie z Nowym Przymierzem. Nadejdzie dopiero wtedy, gdy nastąpi dostosowanie spraw dla obozu Epifanii. Stanie się to w jakiejś przyszłej dacie, gdy wszyscy nieusprawiedliwieni zostaną usunięci z obozu do poza obozu. Czyli grupa trzecia. Przypominam, w obozie Epifanii po roku 54 są poświęceni obozowcy Epifanii, jako jedyna poświęcona klasa tam. Są tymczasowo usprawiedliwieni niepoświęceni oraz jest nominalny, nieusprawiedliwiony lud Boży, czyli ci, którzy byli cały wiek Ewangelii. Zauważmy, jak Bóg bardzo pięknie postępuje przy okazji, taka dygresja, prawda? Zaczyna tworzenie przybytku od świątnicy i potem od świątnicy rozszerza swoje działanie coraz dalej. Z rokiem 14 uporządkował świątnicę i zamknął stan osobowy świątnicy, usuwając na dziedziniec wszystkich tych, którzy utracili korony, bo on mówi, po roku 14 ja mam stan osobowy świątnicy zamknięty. Ja nikogo nowego już nie spłodzę z ducha, żeby zajął miejsce świątnicy, ponieważ ci, którzy wzięli ostatnią koronę, ja o nich wiem, że będą wierni w swoim poświęceniu. Głównie z tego powodu będą wierni, że w tych czasach Bóg spłodzał tych, którzy byli już poświęceni od wielu, wielu lat. Bo różnica między poświęcaniem się, spłodzaniem z ducha tych, którzy poświęcali się przed rokiem 78, a po 81 jest taka, że do roku 1878 Bóg spłacał z ducha w chwili, gdy brat się taki czy siostra poświęcała. Czyli ktoś, kto zaczynał swoją drogę poświęcenia. To on mógł być zwycięzcą albo nie. I wiemy, że byli różni, prawda? Z tego nabordu malutkiego statka mamy wierne malutkie statko, mamy mniej wierną wielką kompanię i niestety są także członkowie wtórej śmierci. Natomiast potem, gdy były uzupełniane tylko brakujące korony, to Bóg spłacał z ducha uprzednich młodocianych godnych. Czyli braci, którzy poświęcili się ileś lat wcześniej, wykazali się swoją wiernością, przeszli różne doświadczenia i Bóg najlepszych z nich, nawet nie wszystkich, najlepszych z nich spłacał z ducha. Wobec tego, gdy w 13 roku spłacił ostatniego z nich, tak, to Bóg, tak, 16 września, chyba 7.12, jak podaje piramida, ktoś wcześniej rano wstał i poczuł chęć poświęcenia się, i Bóg spłodził z ducha najlepszego ostatniego i już wiedział, że wszyscy ci, których właśnie spłodził, chociaż jeszcze będzie malutkie statko do 50 roku na ziemi, co dla Boga nie było tajemnicą, prawda? Że oni nie tracą korony, bo on wziął tych najlepszych z najlepszych. Spłacał z ducha tych, którzy mieli już jakiś staż poświęcenia. To tłumaczy, bo jak to kiedyś ktoś mi zadał takie pytanie, jak mi wytłumaczy, że po 14 roku nikt nie odpadł. Zawsze odpadali, tracili koronę, a po 14 roku Bóg spłodził ostatnią osobę w 14 roku i do 50 roku tyle lat ani jedna osoba nie utraciła korony i nie zaczął potrzeby wymiany, to wtedy takie naciągane to jest jakieś. No ale gdy mu wytłumaczyłem, że spłacanie dotyczyło już poświęconych braci o kilkuletnim stażu, no to nie miał wątpliwości, że można rzeczywiście zrozumieć, że już mogli ci bracia nie upadać, skoro zupełnie inna grupa osób była spłacana z ducha niż wcześniej, niż w ramach wysokiego ogólnego powołania. W ramach tego dodatkowych powołań z Mateusza wyszedł i najmował do pracy, były powoływani inni, byli spłacani z ducha inni niż wcześniej, czyli ci, którzy mieli staż poświęcenia wieloletni. A więc wracamy, czyli w skończonym obozie Epifanii nominalny lud Boży, ten, który był cały czas, a ja zacząłem dygresję i ją przerwałem, więc moja dygresja była, wrócę do dygresji, że z rokiem 14 Bóg zakończył kwestię w świątnicy i usunął tych z świątnicy, którzy tam nie pasowali, czyli u tatuszy koron, na dziedziniec. A na dziedzińcu nadal sobie byli tymczasowo usprawiedliwieni. Wcale ich nie usuwał w tym czasie jeszcze. Dlaczego? Bo przecież możecie wciąż się poświęcić jeszcze jako tymczasowo usprawiedliwieni i być w klasie dziedzińca młodocianych godnych. Ja nie mam potrzeby was stąd wyrzucać, ale przyjdzie moment dostosowania obrazu na dziedzińcu. Ja będę miał się na dziedzińcu tylko poświęconych i każdego niepoświęconego usunę z dziedzińca. I taki rok przyszedł w 54 roku ten moment. I wszyscy, którzy byli tylko tymczasowo usprawiedliwieni, a nie poświęceni, zostali usunięci z dziedzińca do obozu. Czy to się wiązało z utratą ich tymczasowego usprawiedliwienia? To wrócę, gdy będę mówił o tej pieczęci i utracie usprawiedliwienia, co obiecałem pod koniec. Zatem w skończonym obrazie zostaje tylko dwie pierwsze klasy. Zostają poświęcone obóz Epifanii, a pamiętamy, skończony obraz to jest nowe przymierze, początek nowego przymierza. I zostają niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni. I oni nie są usuwani wcale, nawet z nowym przymierzem. Można byłoby powiedzieć, że tymczasowo usprawiedliwieni bardzo dobrze się nadają do poświęcenia już w obozie tysiąclecia. Bo kim to jest? Kim jest tymczasowo usprawiedliwiony? Już mówiłem, tymczasowo usprawiedliwiony to ten, który pokutuje i wierzy w naszego Pana. Czyli umarł nie dla siebie, bo nie poświęcił się, to prawda, ale umarł dla grzechu i dla błędu. On nie chce grzeszyć, on nie chce błądzić. Dlatego brat Johnson mówi, to jest pewnego rodzaju poświęcenie. To jest poświęcenie dla sprawiedliwości. A na czym będzie polegało poświęcenie w wieku tysiąclecia? Ono będzie dokładnie polegało na tym, że będzie dwa razy łatwiejsze. Bóg od nikogo w rodzaju ludzkiego wieku tysiąclecia nie będzie oczekiwał, żeby w poświęceniu swoim umierał dla tego, co niegrzeszne i dla tego, co sprawiedliwe. On mówi, masz umrzeć dla grzechu i dla błędu. Ale wszystko, co jest niegrzeszne i niebłędne, jest dla ciebie. Korzystaj z tego, bo ja to przewidziałem dla całej ludzkości po wszechczasach w życiu wiecznym. Jeżeli ty będziesz postępował w sposób prawdziwy, zgodny ze sprawiedliwością, to ja ci niczego nie będę ograniczał. Nie musisz wtedy się zastanawiać się, czy nie przesadzisz z czymś niegrzesznym, że dużo czasu poświęcisz na przykład na studiowanie planet, albo poznawanie głębin oceanów, albo jakieś inne zarysy cię będą tak mojego stworzenia interesowały. A studiuj, ile będziesz miał pragnienia. To jest rzecz bardzo piękna, to ja to wszystko stworzyłem. Ale dzisiaj poświęcony powie, no tak, piękna jest geologia, piękna jest inne działy nauki, prawda, Ziemia i planety, i ten, ale poświęcony ma ważniejsze. I musimy zrezygnować z wielu dobrych rzeczy na konto naszego poświęcenia, ale nie w tysiącleciu. Albo inaczej mówiąc, to powiem własnymi słowami, bo nie mam tutaj cytatu, ale to jest od Bata Johnsona. Poziom tymczasowego usprawiedliwienia z wieku Ewangelii, czyli śmierć dla grzechu i błędu, bo oni to robią, ci tymczasowo usprawiedliwieni, umierają dla grzechu i dla błędu, jest poziomem poświęcenia w tysiącleciu. Co to w tej chwili daje nam zaledwie tymczasowe usprawiedliwienie, w tysiącleciu będzie już poziomem poświęcenia. Dlatego z Nowym Przymierzem Bóg nie ma potrzeby usuwać tymczasowo usprawiedliwionych z obozu, ponieważ oni są na poziomie pasującym do poświęcenia, tylko wystarczy teraz przyjąć Jezusa. Oni właściwie wierzą w Niego. Wystarczy tylko przyjąć Go nie tylko jako Zbawiciela, ale także jako Króla. Bo te dwa terminy, Zbawiciel, czyli umarł za mnie, Król, mój Pan. Dopóki nie jest moim Królem, to jeszcze ja dla siebie jestem Panem. Jestem zacnym, uczciwym człowiekiem, ale ja jestem sam dla siebie Panem i nie mam pragnienia oddać się nikomu innemu jako mojej głowie. Wystarczy tylko, że ten moment zrobię. Przyjmę dodatkowo Jezusa jako swego Pana, Króla, nie tylko jako Zbawiciela, a w stanie tymczasowego usprawiedliwienia nadają się całkowicie do tego, żeby kontynuować z powodzeniem bycie w obozie tysiąclecia. I teraz wracamy do kwestii pieczęci. Czyli tak widzimy, że w skończonym obozie Epifanii zostają dwie pierwsze klasy, w tym niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni. Poświęcenie wieku tysiąclecia będzie poziomem obecnego tymczasowego usprawiedliwienia. To też ta różnica, pamiętamy w objawieniu mamy tekst, gdy w wieku tysiąclecia będą ludzie zachęcani do korzystania z prawdy, to objawienie pod koniec mówi, żeby przyjść i brać wodę żywota darmo. A w tej chwili nie jest za darmo. Dlaczego? No bo teraz trzeba się poświęcić wbrew sobie, umrzeć dla siebie grzesznego i niegrzesznego. A w przyszłości poświęcenie będzie na o wiele niższym poziomie, bez takiego poświęcenia, jakie jest obecne. Prawda będzie udostępniona wszystkim, którzy tam się znajdą. Wracamy w takim razie do tej pieczęci i utraty usprawiedliwienia, bo brat Johnson w tym cytacie powiedział, prawda, o tej pieczęci, że fakt, że oni się nie poświęcają, tak, tymczasowo tak, lewici wieku Ewangelii, fakt, że oni się nie poświęcają, kładzie jednak na ich tymczasowym usprawiedliwieniu, fakt, że oni się poświęcają, bo mowa tego, że się poświęcili, fakt, że oni się poświęcają, kładzie jednak na ich tymczasowym usprawiedliwieniu pieczęć, ich dokazują się wierni, nie pozwala im utracić go, usprawiedliwienia, jak to jest w przypadku tych, którzy się nie poświęcają. A więc bardzo mocno stwierdza, że niepoświęcający się jakiegoś punktu widzenia tracą swoje usprawiedliwienie. To będzie teraz naszym przedmiotem zainteresowania. Pieczęcią na tymczasowym usprawiedliwieniu, która nie pozwala utracić tego usprawiedliwienia, jest poświęcenie, którego brak, czyli brak tej pieczęci, jest podstawą do utraty takiego tymczasowego usprawiedliwienia. To sformułowanie nie pochodzi tylko od brata Johnsona. Brat Johnson tutaj odnosił się do słów Pawła z Rzymian 4,11. Bo Rzymian 4,11 mówi o poświęceniu jako pieczęci w stosunku do Abrahama. Rzymian 4,11, gdy jest mowa o Abrahamie i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Aby był ojcem wszystkich, to już niedawno ważne, powtórzę początek raz jeszcze. I otrzymał znak obrzezania, wiemy, że obrzezanie to symbol poświęcenia. Otrzymał znak obrzezania, poświęcenia, jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, przed poświęceniem. A więc znowu miał wiarę, miał tymczasowe usprawiedliwienie, swoim poświęceniem położył pieczęć. I dzięki temu stał się w klasie członkiem starożytnych godnych. Gdyby nie położył tej pieczęci, nie byłby starożytnym godnym. Wziąłby na daremno swoje usprawiedliwienie tymczasowe, które miał jako starożytny godny, bo starożytni godni mieli dokładnie to samo usprawiedliwienie. Zatem to sformułowanie jest jak najbardziej biblijne o pieczęci. Bardzo mocno tego nie wymyślił sobie, o jakaś pieczęć. Tak mówi Biblia. Otrzymał znak obrzezania, poświęcenia jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, Rzymian 4,11. Zatem, gdy mowa o utracie tymczasowego usprawiedliwienia przez tych, którzy się nie poświęcają, nie może to mieć uniwersalnego znaczenia, tylko z jakiegoś konkretnego punktu widzenia, a nie absolutnego. Tak samo jak nasz Pan, pamiętamy o jego przepowieści, gdy zostały zamknięte drzwi i niektórzy po zamknięciu drzwi przyszli, pukają, Panie, otwórz nam, a Pan do nich mówi, idźcie precz, nie znam was. Czy nasz Pan nie znał tych pukających? To były jego dzieci. Tylko spóźnione do malutkiego statka. On znał ich. Ale z jakiegoś punktu widzenia powiedział, że was nie znam. Z jakiego? Nie znam was jako członków malutkiego statka. I ktoś mówi, on powiedział, że nie znał. O, to co? I ktoś mógł powiedzieć, o, to z tego wynika, że nasz Pan nie wie w ogóle nawet, kto jest jego poświęconym, kto jest jego dzieckiem. No, to taki wszechmocny jest, co on. Ja, no. Jak się ktoś by chciał chwycić, no to ma podstawę. Sam się nasz Pan przyznał, że ich nie zna. Z jakiegoś punktu widzenia ich nie zna. Albo objawienie 11.2. Też miałem kiedyś to pytanie, ktoś mi zadał. Tam pisze, że w objawieniu 11.2, że dziedzińca nie mierz, tam obmierz tylko ołtarz, tych, którzy się tam modlą, ale dziedzińca nie mierz, bo dziedziniec został oddany poganom i będą deptać miasto przez 42 miesiące. I przychodzi do mnie brat i mówi, jacy poganie tam byli na dziedzińcu? No przecież dziedziniec to tymczasowo usprawiedliwienie, lewici. Jak to? Poganie na dziedzińcu? Poganie to nawet w obozie nie powinni być, prawda, tylko poza obozem, bo nominalnie chrześcijanie. Tu poganie, tam poganą są dziedzinie dodane, będą deptać ci poganie. Z jakiegoś punktu widzenia to byli poganie, ale nie tylko z konkretnego punktu widzenia. W tym przypadku odpowiedź jest jaka? To byli poganie, bo to były osoby jeszcze niepoświęcone, tymczasowo usprawiedliwieni. A w Biblii Żyd oznacza kogoś poświęconego, a pogani znaczy kogoś niepoświęconego. I z tego punktu widzenia poganie byli na dziedzińcu. I dlatego mówił, żeby oni będą deptać. Więc jakiś jest punkt widzenia i różne stwierdzenia biblijne, jeżeli chcemy je odnieść, uzyskać prawdę, to musimy mieć odpowiedni punkt widzenia. Skąd go wziąć? No właśnie. Trzeba wziąć go od tych, których Pan użył, żeby nam to wyjaśnić. Żadne słowo, które ja dzisiaj mówię, nie pochodzi ode mnie. Wszystko, co dzisiaj będę sobie opowiadam, pochodzi z tego, co Pan podał przez członków gwiezdnych. Brat Joly, jak widzicie, także był też cytat nawet z brata Golkego, no ale brat Golkę powtarza wcześniejszy. To członkowie gwiezdni nam to wszystko zapewnili. To te specjalne boskie narzędzia, które podały nam prawdę i ja tylko to powtarzam. Więc jak ktoś chce wiedzieć różnego rodzaju rzeczy, rozumieć, to powinien szukać u tych, których Pan użył jako swoje narzędzie do podania prawdy. Ja u nich szukam. Gdyby to miało mieć uniwersalne znaczenie, zastosowanie, to znaczy, że jak ktoś jest tymczasowo usprawiedliwiony, a się nie poświęca, w związku z tym traci swoje tymczasowe usprawiedliwienie, to pojawia się pytanie. Ile lat Bóg czeka, aż tymczasowo usprawiedliwiony się poświęci? Rok? Może trochę dłużej? 5 lat? 15? 20? I co? I zabiera mu w pewnym momencie usprawiedliwienie tymczasowe? Po ilu latach? Gdyby zabierał tymczasowe usprawiedliwienie takiemu niepoświęconemu, to czy byłaby w ogóle klasa quasi wybranych? Ona automatycznie by się unicestwiła w momencie, gdyby jej członkowie po iluś latach czekania na ich poświęcenie się nie poświęcili, więc Bóg mówi, no marnujesz to tymczasowe usprawiedliwienie, muszę cię zabrać. Już 20 lat, już 30 lat, już 40 lat je masz i nic. A kim byliby lewici w wieku Ewangelii, tą pracę, jaką ogromną wykonali? Gdyby Pan im zabierał tymczasowe usprawiedliwienie. Przecież mamy w tomie epifonicznym 8, jak brat Johnson wychwala ich ogromną pracę. Mrówki, mrówcza praca na rzecz kapłanów, wspomagająca ich pracę. Pewnie w połowie ich życia pewnie każdy z nich przestawałby tą pracę wykonywać, bo tracił swoje stanowisko przed Bogiem, swoje usprawiedliwienie. Więc wiadomo, że nie może to mieć uniwersalnego znaczenia. Zatem znowu tracą swoje usprawiedliwienie tymczasowe z jakiegoś punktu widzenia. I tylko z jakiegoś punktu widzenia. Teraz jest ciekawe odkryć, jaki to punkt widzenia. O tym punkcie widzenia, o tym momencie, w którym oni tracą swoje tymczasowe usprawiedliwienie, mówi objawienie 22.11, który w całości zaczął być prawdziwy dopiero od roku 1954. Objawienie 22.11, prawdziwy w całości od roku 1954. Nie moje słowa, Bata Johnsona. Cytuję. W dosłownym tłumaczeniu, prawda? Tłumaczenie jest poprawne, ale dosłowne są najlepsze, prawda? Bez zbędnych czasowników i tak dalej. Kto niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Kto plugawy, niech nadal będzie plugawy. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. Kto święty, niech nadal będzie święty. Dziwny tekst, prawda? Szczególnie dwa pierwsze fragmenty. Kto niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Kto plugawy, niech nadal będzie plugawy. Bóg, który mówi, zachęca do doskonałości, bądźcie świętymi, doskonałymi, jak i ja jestem święty, nagle zwraca się do niesprawiedliwych i plugawych, żeby takimi pozostali i żeby nie myśleli wcale o tym, aby polepszyć swój stan przed Bogiem. Nie może to mieć uniwersalnego znaczenia. Musi to być z jakiegoś konkretnego punktu widzenia. Tak się składa, że ten punkt widzenia to jest to, czego potrzebujemy. Rok 54. Dużo zmienił, bo nastąpiło kolejne dostosowanie w obrazie przybytku. Nastąpiło dostosowanie na dziedzińcu. Zawróćmy do poszczególnych zdań tego sformułowania i rozłóżmy je. Co tam się kryje? To braczostwo nam pozostawił. Kto niesprawiedliwy, czyli kim są ci niesprawiedliwi, do których on tu się zwraca? to są ci, którzy są tymczasowo usprawiedliwieni, bo tacy są tak naprawdę jeszcze nieusprawiedliwieni, gdyż zasługa nie była im przypisana. To, co mówiłem, w poczytany sposób przypisana, tak jak gdyby Bóg przypisał, tak ich traktował, ale im nie przypisał póki co. Tak jak z pewnego punktu widzenia Lewita był poganinem. I ktoś powie, obrażasz Lewitów. No, z pewnego punktu widzenia. Z innego punktu widzenia to bardzo zacni bracia, ale jako Żyd to poświęcony, poganie niepoświęcony. I tutaj nie można nikomu nic zarzucać ani ujmować, chociaż brzmi może bardzo ostro, że to był poganin. No, z tego punktu widzenia był poganinem, bo nie był jeszcze Żydem. Więc kto niesprawiedliwy, a więc tymczasowo usprawiedliwieni, bo tacy tak naprawdę jeszcze nie mają przypisanej sprawiedliwości naszego Pana, to są ci, którzy po roku 54 znajdują się w obozie i nie mogą już wejść na dziedziniec. Czyli to jakby, kto niesprawiedliwy, to tak jakby powiedział inaczej, rozumiemy. Kto nie poświęcił się, gdy jeszcze można było wejść na dziedziniec do roku 54, albo na tym dziedzińcu pozostać, bo jak ktoś był tymczasowo usprawiedliwiony wcześniej, to tam już był. Nie musiał nawet wchodzić. Wystarczyło tylko podjąć poświęcenie do 16 września 54. Zatem kto niesprawiedliwy, kto nie poświęcił się, gdy jeszcze mógł to zrobić i wejść na dziedziniec, to co? Niech nadal będzie niesprawiedliwy. To co? Niech w swoim życiu niczego nie zmienia na lepsze? Nie. Niech z punktu widzenia wyboru w jego Ewangelii pozostanie w stanie tymczasowego usprawiedliwienia i nie poświęca się do stanu dziedzińca, bo wejście na dziedziniec jest zamknięte. Ale może poświęcić się do klasy obozu, do której drzwi są wciąż otwarte od 54 roku aż do Nowego Przymierza. O tym ten werset nie mówi. On tylko wysyła sygnał, koniec naboru na dziedziniec. Więc ci niesprawiedliwi, którzy nie zrobili się tego do pewnego momentu, dla potrzeb wieku Ewangelii już tego nie zrobicie. Nie wejdziecie na dziedziniec i młodacianymi godnymi nie zostaniecie. Kto plugawy? Kim jest plugawy? No, niepokutujący grzesznicy w obozie. Nominalne chrześcijaństwo po roku 54. Niech nadal będzie plugawy. Oni w tym obozie byli cały czas. Nawet nie zostali przeniesieni z dziedzińca. Oni nigdy nie byli na dziedzińcu. Zawsze byli tylko nominalnymi. Czyli niech nadal by, tak, kto plugawy, właśnie ci nominalni w obozie, niech nadal będzie plugawy, niech z punktu widzenia wybrańców wieku Ewangelii nie nawet nie pokutuje. Niech nie myśli, że jakakolwiek pokuta umożliwi mu wejście na dziedziniec do wybrańców wieku Ewangelii. Ale to nie znaczy, że nie może pokutować i wejść do innej klasy, którą Bóg może wejść przez pokutę do tymczasowo usprawiedliwionych i być tym lepszym lokatorem obozu, bo tam było trzech, jak wiemy, po roku 54. A nawet może się jeszcze poświęcić, wejść do tego jeszcze najlepszych lokatorów dziedzińca, do tej pierwszej klasy, jedynej poświęconej, przepraszam, w obozie, chodzi o mi obóz, do poświęconego obozowcu w Epifanii. A kto sprawiedliwy? Kim są ci sprawiedliwi? Poświęceni lewici na dziedzińcu po roku 54. Wielka kompania i młodociani godni. Niech nadal będzie sprawiedliwy, czyli niech trwa w tym stanie, aż zakończy swój ziemski bieg. Ktoś mógłby zadać pytanie, no ale skoro młodociani godni mają też tymczasową tylko zasługę, tak przypisano, czyli nie przypisano tak naprawdę, bo mają tymczasowe usprawiedliwienie. Tak samo jak ci, którzy są w obozie i są nazywani tutaj niesprawiedliwymi, to dlaczego Bóg do nich się zwraca jako do sprawiedliwych? No bo wielka kompania, to rozumiemy, ale młodociani godni, miałem z tym pewien problem, no bo usprawiedliwienie to samo jest. No ale jak to w literaturze prawdy, trochę tu, trochę ówdzie. Nie tylko Biblia, przepraszam, sobie kiedyś napisał, że nie tylko Biblia jest napisana trochę tu, trochę ówdzie, ale i litera prawdy jest napisana. Nie zawsze mamy artykuły, które od deski do deski, Państwo widzą, jak ja dzisiaj cytuję i skaczemy po wielu różnych miejscach, ale skaczemy po tych różnych miejscach i to wszystko się układa w jedną logiczną całość, jak gdyby można było z tego zrobić oddzielny artykuł. A na tym polega właśnie podstawowanie prawdy, którą Pan nam podał, że trzeba to wszystko sumować i dopatrzeć, jeżeli są pewne jakieś nawet z pozoru się wydają nieścisłości, one gdzie są wyjaśnione. Więc teraz, z jakiego punktu widzenia młodociani godni, mający przecież to samo usprawiedliwienie tymczasowe, co obozowcy Epifanii i co tymczasowo usprawiedliwieni niepoświęceni, bo nie ma dwóch różnych rodzajów tymczasowych usprawiedliwień. Z jakiego punktu widzenia oni są sprawiedliwi? Bardzo są pisze, bo są klasą dziedzińca. W skończonym obrazie młodociani godni muszą mieć rozwiniętą wewnętrzną sprawiedliwość. Bez osiągnięcia poziomu sprawiedliwości nie można zostać godnym, ani starożytnym, ani młodocianym godnym. O tym mówi Żydów 12:23 i brat Johnson. Najpierw do Żydów zajrzymy, no bo Biblia ma pierwszeństwo. Gdy Paweł wymienia, do czego my się zbliżamy, mówiąc my, ma na myśli Kościół wieku Ewangelii, zbliżający się do drugiego Adwentu, no i do tych rzeczy, które w drugim Adwencie, albo po drugim Adwencie miały mieć miejsce. I on tutaj, prawda, mówi o tym, do czego najpierw się nie zbliżamy, robi aluzję do Mojżesza, do tej góry, która się trzęsła i tak dalej, a potem do czego się zgromadzamy, do czego się zbliżamy. I w wersecie 23, to jest Żydów, 12:23, mówi, że zbliżamy się także do zebrania pierworodnych, ma to na myśli Mroczkę Statkę i Wielką Kompanię, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do, i teraz właśnie, tylko trzeba znowu mieć poprawne tłumaczenie, do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniach. Tam gdzieś przekładowy pisze coś o duchach, tam jest pneuma grecka. No, pneuma to duch, więc oni o duchach, no wiadomo, że nie chodzi o duchy. Duch, pneuma to jest duch, ale także usposobienie, charakter, ponieważ grecka pneuma, jak wiemy, oznacza wszystko, co niewidzialne, a co ma jakąś moc. A charakter, usposobienie to potężna siła, prawda? Ktoś o dobrym charakterze, o dobrym usposobieniu może dokonać świat zmienić. No, chociażby nasz Pan, prawda, który był człowiekiem, ale z jego pneuma, jego charakterem, usposobieniem pozostawił ślad w całej historii ludzkości i ją zmienił. Prawda? Tak do tego stopnia, że nawet ludzie tego świata czas liczą od Chrystusa od nowa. I mogą nie przyznawać się do chrześcijaństwa, mogą być słabymi chrześcijanami, ale historia świata została dla wszystkich zmieniona od naszego Pana. Taki był jego pneuma. I w dokładnym tłumaczeniu Paweł mówi, że zbliżamy się do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniach. Czyli do spotkania z klasą godnych. Paweł zdawał sobie sprawę, że przy pierwszym zmartwychwstaniu, potem będzie lepsze zmartwychwstanie i to też będzie wspólna radość i społeczność tych wszystkich braci. I on także ją tutaj wymienia. Nie tylko my się w niebie spotkamy jako pierworodni, ale także spotkamy się z udoskonalonymi, sprawiedliwymi w usposobieniach. A brat Johnson potwierdza tą sprawiedliwość w tomie czwartym, strona 4.3.2 podaje, bo mamy po polsku. By objąć urząd książąt tysiąclecia, charaktery zarówno starożytnych, jak i młodocianych godnych będą musiały być skrystalizowane w wierze i sprawiedliwości. Bez takiego poziomu rozwoju charakteru nie można być starożytnym ani młodocianym godnym. Ci bracia, którzy macie szansę być młodocianymi godnymi, przeczytajcie to sobie sami też dla siebie. Ja nie mam szansy, zatem tak bardzo się tym nie przejmuję. Ale przejmuję się też, bo dla obozu Epifanii są mniejsze wymagania, ale też jakieś są. Natomiast dla starożytnych godnych nie ma, i młodocianych godnych nie może być nic poniżej sprawiedliwości. A jak łatwo sprawiedliwość naruszyć? Bardzo łatwo. Słowem i czynem. Wystarczy jej nie odpokutować tego i zostanie sprawa niezrozliczona. Tak, charaktery zarówno starożytnych, jak i młodocianych godnych będą musiały być skrystalizowane w wierze i sprawiedliwości. Bez takiego poziomu rozwoju charakteru nie można być starożytnym ani młodocianym godnym. Taki rozwój charakteru, kontynuuje ten cytat, nie będzie jednak wystarczający do ostatecznej próby do życia pod nowym przymierzem. Taka próba będzie wymagała wszechstronnego rozwoju charakteru. Właśnie to będzie stanowiło rozwój charakteru starożytnych i młodocianych godnych w tysiącleciu, którzy w ten sposób w czasie tysiąclecia zostaną doprowadzeni do doskonałości. No, Żydów 11:39-40 na dowód, to znaczy tam, gdzie Paweł pisze, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi, to znaczy, że Kościół będzie miał udział w doprowadzaniu do ostatecznej doskonałości i rozwinięcia miłości bezinteresownej, bo wiemy, że godni jeszcze mają być spłodzeni z ducha i swój rozwój charakteru podnieść jeszcze wyżej. Ale żeby znaleźć się w tysiąclecie jako książęta tego okresu, nie mogą sobie pozwolić na nierozwinięcie charakteru z pełnej sprawiedliwości. Oczywiście mówimy o wewnętrznej sprawiedliwości, bo tak jak w przypadku Kościoła mówiliśmy o wewnętrznej miłości. Zobaczmy te poziomy, nie? Dlatego Wielka Kompania musiała utracić koronę. Jeżeli zgrzeszyłeś i nie chciałeś pokutować, tak jak Wielka Kompania nie chciała pokutować, aż Bóg musiał interweniować, co dobrze jest bardzo pokazane, jak w tym kapłanie, który bierze tego kozła Azazela i siłą go odprowadza do bramy, a tam w bramie czeka człowiek na to obrany, który bierze go i odprowadza go jeszcze bardziej. Ile siły? Siły ze strony kapłana i siły od tego, kapłan to jeszcze przynajmniej brat, ale tamten człowiek na to obrany to bardzo często wróg. I Bóg oddał w ręce wroga takiego, jego osobistego wroga. I ten wróg się nie patyczkował z nim. I Pan chciał, żeby się nie patyczkował. Zrobił z nim, co chciał. Po to, żeby zniszczyć jego człowieczeństwo i uratować nowe stworzenie, które w przeciwnym razie mogło pójść na wtórną śmierć. Zatem za to, że oni musieli być tak ratowani, za to, że sobie pozwolili aż na takie lenistwo w załatwianiu swoich praw przed Panem, nie mogli rozwinąć charakteru miłości niezbędnej do boskiej natury. Bo chociaż wszyscy będziemy mieli miłość, to nie będzie miłość taka sama u każdego. Nawet nasz Pan miłością ustępuje Bogu i wszystkim innym. Dlatego na przykład jak mamy w typie pokazane, gdy doszli do morza Czerwonego, gdy wyprowadzał Mojżesz naród egipski i doszli do morza, czyli to jest pokazane początek małego okresu, koniec wieku tysiąclecia. Dochodzi Jezus z klasą restytucyjną do Morza Czerwonego, czyli do zagrożenia wtórą śmiercią i Mojżesz pyta Boga, co robić. To pokazuje, że nasz Pan pod koniec tysiąclecia, stając przed małym okresem i perspektywą poddania próbom rodzaju ludzkiego i to poddania próbom takim, żeby rozdzieliła owce od kozłów, jednych na lewo, drugich na prawo. Jak przeprowadzić takie próby, żeby nie pomyłki nie było, żeby owca nie znalazła się z kozłem, a żeby kozioł nie przeszedł do owiec niepostrzeżenie. Jaki tu musi być geniusz, żeby tak próby zorganizować, obmyśleć to dla milionów istnień. Nasz Pan spogląda do Boga i Bóg mówi, na co czekasz? Każ im wchodzić. Tak? Na co czekasz? Co, jakie jest Twoje zapytanie? No dokładnie, jakie jest Twoje zapytanie? Każ im wchodzić. Czyli nasz Pan sam z lekką trwogą patrzy na to, jak to będzie przeprowadzić, żeby dokonać odpowiedniego podziału. No, nawet tutaj mądrość naszego Pana ustępuje mądrości Boga. No już nie można się temu dziwić, prawda? Nasz Pan drugi po Bogu, ale drugi po Bogu. I nierówny Bogu. Zatem pod każdym względem jest stworzeniem. Najwyższym, jakie mu się udało stworzeń dojść, ale tylko stworzeniem. Więc tutaj wracamy do tego objawienia 22.11. Zostało nam tylko jeszcze kto święty, prawda? Niech nadal będzie święty, no to wiadomo, że kto święty. Kapłani i świątnicy byli święci. Oni zawsze, ten werset w wezwaniu do kapłanów zawsze miał aktualny. Zawsze ci, którzy byli święci, przypisano do sługi naszego Pana. Święty znaczy byli to samo, co doskonały. Z boskiego punktu widzenia. Oni nadal takimi mieli pozostać świętymi, czyli zachęta dla nich, żeby wytrwali w stanie świętości do końca swojego ziemskiego wieku. Zatem ten tajemniczy werset z objawienia stawał się prawdziwy etapami. Zawsze był prawdziwy w wyzwaniu czwartym, do spodzonych, do świętych, a w pełni stał się prawdziwy dopiero od roku 54. Na dowód 10 tom epifaniczny, strona 114. Nie mamy jeszcze go po polsku, ale kiedyś pewnie będzie, więc podaję stronę. Rok 41 wydania. I brat Johnson pisze, już to zapowiedział. Jeszcze nie mówi, nie widząc obozu Epifanii, ale już wiedział, że po ustaniu wyboru na trasę dziedzińca sytuacja będzie taka, jak tutaj w tym objawieniu 22.11 wskazuje. I brat Johnson pisze, tom epifaniczny 10. Oczywiście, gdy dotrzemy do czasu, gdy nie będzie już możliwe poświęcenie dla celu wieku Ewangelii, bezużytecznym będzie zachęcanie tymczasowo usprawiedliwionych do poświęcenia, a grzeszników do pokuty. Dlaczego? Ponieważ w takich warunkach tymczasowo usprawiedliwieni, nasza pierwsza grupa, i grzesznicy, nasza druga grupa, ci plugawi, nie będą mogli już wejść wyżej w stanowisku przed Bogiem. To jest napisał brat Johnson, że będzie bezużyteczne zachęcanie. A brat Jolly, rok 75, podejmuje ten wątek no i dodaje komentarze, takie, które nie padły jeszcze wprost, żeby nie było wątpliwości. Gdy tymczasowo usprawiedliwieni tracą tę łaskę, 2 Koryntów 6.1, to jest swoje tymczasowe usprawiedliwione stanowisko, nawias w październiku 54, jak wykazał to brat Johnson, dla celów stanowiska lewitów jako młodociani godni na dziedzińcu Epifanii, nie tracą go dla celów obozu Epifanii. Tacy tymczasowo usprawiedliwieni wciąż mają przywilej poświęcenia i wszystkie przypadki prawdziwego poświęcenia takich osób będą bardzo przyjemne dla Boga i On przyjmie je nie do klasy młodocianych godnych, lecz dla celów obozu Epifanii, dla celów stania się poświęconymi obozownikami Epifanii. Nie ma utraty usprawiedliwienia jako takiego. Nigdy. Kto pokutuje i wierzy w naszego Pana, nigdy nie straci tego, co pokuta i wiara w Pana naszego daje. Może tylko przez swoje niepoświęcenie się do pewnego czasu utracić przywilej wejścia do wybrańców wybieranych w tym czasie. Wynika z tego, że mówiąc o pieczęci na usprawiedliwieniu, która pozwala zachować tymczasowe usprawiedliwienie, brat Johnson miał na myśli zachowanie go tylko i wyłącznie dla celu wieku Ewangelii, żeby stać się młodocianem godnym, lewitą wieku Ewangelii. Podczas gdy ci, którzy do roku 54 takiego poświęcenia nie podjęli, stracili swoje tymczasowe usprawiedliwienie, ale tylko i wyłącznie stracili je dla celu wieku Ewangelii, dla stania się lewitami na dziedzińcu w klasie młodocianych godnych. Ale nie utracili go jako takiego. Wciąż na podstawie tego samego tymczasowego usprawiedliwienia mogą poświęcać się do klasy obozu Epifanii i Bóg będzie się z tego cieszył, z radością ich będzie przyjmował jako poświęconych obozowników Epifanii. Potem zadałem sobie pytanie, a jak to wygląda w obozie wobec tego? Teraz w obozie, który jeszcze jest w trakcie rozwijania, są nominalni w obozie, tymczasowo usprawiedliwieni i poświęceni. Trójka lokatorów do Nowego Przymierza. Z Nowym Przymierzem ostatni lokatorzy wyrzuceni. Oni są wyrzucani cały czas w tej chwili. Przepraszam, źle powiedziałem. Nie są wyrzuceni, będą pod Nowym Przymierzem. Oni cały czas są w tej chwili usuwani na tyły obozu. Zresztą kiedyś pewien minister napisał, że nominalne chrześcijaństwo z okresów średniowiecza, a nominalne chrześcijaństwo dzisiejsze, niby to samo, niby w obozie wszyscy są, to nie to samo chrześcijaństwo. Dlaczego? Bo w miarę jak Bóg coraz bardziej zbliża się do obozu i już w roku 54 postawił pierwszą poświęconą klasę w obozie, to co robi z tymczasowo usprawiedliwionymi? No daje ich z tyłu. Oni są niepoświęceni. A co zrobić z nominalnymi? Spycha ich jeszcze bardziej na tyły obozu w przygotowaniu do usunięcia ich do poza obozu z Nowym Przymierzem. Dla tych nominalnych. A tymczasowi są za poświęconymi i mogą w każdej chwili przez swoje poświęcenie wejść do obozu, do poświęconych obozów w Epifanii. To właśnie tłumaczy, dlaczego nominalne chrześcijaństwo wokół nas jest takie dzisiaj zeświadczone i gotowy, tak, mężczyzna jest gotowy mężczyznę poślubiać, kobieta kobietę i dzieci, matki mordują swoje dzieci, wrzucają do śmietników i tak dalej. Przecież żyjemy niby w społeczeństwie religijnym i chrześcijańskim od tysiąclecia. Bo to chrześcijaństwo już takie nie jest jak kiedyś. Ono jest spychane na tyłu obozu. I ta łaska Pana, która jeszcze ich obejmowała w wieku Ewangelii, kiedy oni byli nominalnym chrześcijaństwem, z którego rekrutowali się lewici w wieku Ewangelii, to w tej chwili oni są już na wylocie, że tak powiem. Na końcach obozu, gotowi do usunięcia prawie do poza obozu. Niektórzy z nich pewnie może już w ducha, w sercu i w umyśle są w stanie poza obozu. Tak są, tak utracili całkowicie. Bo można, jak to Berzoso też pisał o Darwinie, nawet jako członek obozu można coraz bardziej pogłębiać się w ten obóz. Albo nawet członek poza obozu można coraz bardziej pogłębiać się w ten poza obóz. Tak jak rozwój charakteru nie ma końca do góry, tak rozwój charakteru w drugą stronę też nie ma końca. Więc wracam do tego pytania, a jak to jest w obozie dzisiaj, w czasie, kiedy żyjemy? Ta sama zasada. Ta sama zasada. Każdy tymczasowo usprawiedliwiony dzisiaj w obozie epifanicznym, który nie poświęci się do kiedy? Do Nowego Przymierza. Nie, że ktoś nie poświęci przez 5 pierwszych lat swego tymczasowego usprawiedliwienia, przez 10, przez 15. Nie. Nie ma czegoś takiego. Jak się nie poświęci do chwili inauguracji Nowego Przymierza, utraci swoje tymczasowe usprawiedliwienie dla potrzeb obozu Epifanii. Czyli straci możliwość stania się poświęconym obozownikiem Epifanii. Oczywiste. Skończy się ta klasa z Nowym Przymierzem. Co nie oznacza, że on utraci swoje tymczasowe usprawiedliwienie jako takie. Wciąż będzie mógł się na bazie tego samego tymczasowego usprawiedliwienia poświęcić, ale już do obozu tysiąclecia. Na bazie tymczasowego usprawiedliwienia z uczynków, gdyż ono wtedy przejdzie w tymczasowe usprawiedliwienie z uczynków. Gdy nasz Pan weźmie ludzkość pod siebie, bo Bóg oddaje ludzkość naszemu Panu, jak wiemy. Wiemy, że Bóg nie będzie miał z ludzkością nic do czynienia w wieku tysiąclecia. Bogiem, najwyższym Bogiem dla ludzkości będzie nasz Pan. Całkowicie Bóg oddaje w Jego ręce i o nich bierze. O nich wzbudza z grobu i on się nimi zajmuje. I żeby w ogóle mogli wystartować, to Jezus gratis wszystkim tym daje. Daje wam tymczasowe usprawiedliwienie z uczynków. Postaram się doprowadzić was do doskonałych uczynków, ale na razie ich nie macie. Więc jakim prawem tu jesteście? No prawem tymczasowego usprawiedliwienia z uczynków. Dlatego mamy te 100 lat czekania na podjęcie decyzji o poświęceniu. Jak się nie poświęcisz do 100 lat, to znaczy, że nie chcesz, abym doprowadził cię do doskonałych uczynków wieku tysiąclecia. Odrzucasz moją ofertę, ale ja cię robię gościem, domownikiem w obozie tysiąclecia i daję ci tymczasowo usprawiedliwienie z uczynków w założeniu, że ty je zechcesz wykorzystać. I będę 100 lat czekał na podjęcie decyzji, zachęcając cię nawet przez te 100 lat, żebyś tą decyzję podjął. Jak nie, uszanuję twoją wolę i cię usunę. Więc, właśnie, tak, żeby to nie było tylko moja myśl, że to jest tak samo w obozie epifanicznym obecnie, to znalazłem u brata Joelego rok 58, o czym innym pisał. Jak to właśnie prawda jest, jak to jest w prawdzie. Pisze o czym innym, inny temat, no ale od niechcenia napiszę zdanie, właśnie go szukałem, bo chciałem mieć też podstawę, że w tej chwili tymczasowo usprawiedliwieni są tak samo traktowani, jak kiedyś będąc lewitami. Mogą się poświęcić na bazie tego usprawiedliwienia, lub, jak tego nie zrobią do Nowego Przymierza, utracą tymczasowe usprawiedliwienie dla potrzeb obozu Epifanii. Tylko i wyłącznie. Nie. Utracą go jako takie. I brat Joel pisał o walce z błędami prowadzonych przez członków domu Abrahama i zrobił aluzję do udziału w tej walce przez poświęconych obozowników Epifanii. No i przy okazji wtrącił zdanie, myślę, że opatrznościowo, żebyśmy mieli na czym się oprzeć, bo to nie był jego temat w ogóle. Pisze o czym innym. Cytuję taki fragment nieco większy i tam będzie to nasze zdanie. Ponieważ ta walka o uwolnienie pojmanego antytypicznego Lota ze spustoszenia ze strony czterech przesiewawczych błędów oraz ich głosicieli nie jest jeszcze zakończona, dobrze pouczeni i wyszkoleni polemiści, którzy są poświęconymi obozownikami Epifanii, którzy na podstawie bycia poświęconymi, czym postawili pieczęć na swej sprawiedliwości, Rzymian 4,11 ponownie przywołany i Epifanii 4, tam gdzie bardzo tak samo piszą młodocianych godnych, już teraz przed zaprowadzeniem nowego przymierza i początkiem instytucji, z tego punktu widzenia uważani są za urodzonych w domu Abrahama. W drugorzędny sposób także mają przywilej uczestniczenia w tej świętej walce. Zauważyliśmy to zdanie? Walka uwolnienie pojmanego antytypicznego Lota i tak dalej. Biorą także w niej udział poświęceni obozownicy Epifanii. I taka dygresja. Przy okazji nie począłem do tego tematu. Którzy na podstawie bycia poświęconymi, czym postawili pieczęć na swojej sprawiedliwości i nie utracą tego tymczasowego usprawiedliwienia dla potrzeb obozu Epifanii, bo dzięki temu stali się obozownikami Epifanii, biorą udział w tej samej walce obok Abrahama i walczą z tymi błędami. Uwagi końcowe. Nauka o usprawiedliwieniu jest ściśle związana z okupem. Jako taka jest ulubionym obiektem ataków szatana i to nawet po gruntownym wyjaśnieniu jej przez Pana za pośrednictwem członków gwiezdnych, począwszy od Rutherforda, zaprzeczało jej na przestrzeni historii bardzo wiele, wiele osób. Tu nawet cytaty moje niektóre były z takich zaprzeczeń. Druga uwaga. Zgodnie z zarządzeniami prowadzenia pracy pańskiej, jaką członkowie gwiezdni ustalili i podali, wszelkie nowe prawdy na czasie powinny być ogłaszane w literaturze prawdy na piśmie przez sługę na czasie do zbadania przez lud Boży. Obowiązuje to zasada, którą mamy w Biblii podaną, 1 Koryntów 4,6. Paweł już ją podał. Ja teraz tutaj odczytam. Zresztą to na tym punkcie brat Johnson miał osobiste doświadczenia. Pamiętamy brata Johnsona, który otrzymał pewne zrozumienie tekstów biblijnych. I miał dylemat. Głosić to braciom, jak ma usługi w zborach, czy też nie. Walczył sam z tą myślą, jakiś czas chodził, nosił się, doszedł do przekonania, że nie może tego zrobić, tylko musi poddać to bratu Russellowi pod rozwagę. Brat Russell to rozważy i opublikuje w strażnicy. Gdy to zrobi, będzie głosił on i każdy inny, kto się z tym zapozna. I powiedział, że to było jego zwycięstwo, że demony go namawiały, żeby zaczął głosić to po zborach, bo przecież zrozumiałeś to głoś, no to wiesz to głoś. To jest prawda. Ale nie szanuje porządku, który Pan ustanowił, ma swoje specjalne narzędzie, to chyba nie należałoby go ignorować. 1 Koryntów 4,6. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa, pisze Paweł, przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Widzimy aluzję tutaj do Pawła i Apolosa. Paweł mówi, że odniósł to do samego siebie i do Apolosa. Przez wzgląd na was, żebyście się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby się nikt z was nie wynosił nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Nie znamy szczegółów, ale można się tego wersetu domyśleć, że co? Był apostoł i był Apolos. Paweł, prawda? Wymienia to w siebie i Apolosa. Czyli pewnie Paweł podobno coś powiedział, Apolos podobno coś powiedział, bracia za Apolosem, bracia za Pawłem, no i rozerwanie. Więc Paweł pisze, nauczcie się nie wychodzić ponad to, co napisano. Nie cytujcie mnie, że coś podobno powiedziałem, czy Apolos powiedział, bo tego nikt nie wie. Czy tak powiem, a może źle zostaliśmy zrozumieni. To, co ważnego dla ludu Bożego, Bóg podaje w literaturze prawdy, a nie w rozmowach prywatnych, bo potem jeden tak, drugi tak i następuje to właśnie. Jeden staje za drugim, jeden nauczy się przeciwko drugiemu i lud Boży jest rozrywany. Zasada jest taka i należałoby tę zasadę szanować. I na koniec chciałbym zacytować znowu z tomu czwartego brata Johnsona ilustracja tego, jakże niebezpieczne i z czym się wiąże manipulowanie kwestią usprawiedliwienia tymczasowego w związku z Rutherfordem. Strona 347. Spośród wielu przytoczymy tylko jedno stwierdzenie potwierdzające, że zaprzeczają oni, chodzi o Rutherforda i Van Amburga, nie konkretnemu terminowi, co doprowadziłoby do powstania opozycji wobec ich wysiłków, lecz idei, zawartej w doktrynie o działaniu obecnie usprawiedliwienia tymczasowego. Przywołuję strażnicę z bloku 20 i cytuję z tej strażnicy zdanie. Wyrażając to inaczej, od zmartwychwstania Jezusa usprawiedliwienie dotyczy tylko tych, którym przypisywana jest zasługa ofiary Jezusa. Rutherford tak powiedział, ale Johnson tutaj wyciąga to jako częściowo fałszywe stwierdzenie. Czyli wyrażając to inaczej, od zmartwychwstania Jezusa usprawiedliwienie dotyczy tylko tych, którym przypisywana jest zasługa ofiary Jezusa. I bardzo to komentuję teraz od siebie. Stwierdzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do usprawiedliwienia ożywionego, lecz nieprawdziwe dla usprawiedliwienia tymczasowego. Z powodu wyłącznego nacisku kładzionego na pojęcie usprawiedliwienia ożywionego oraz z powodu braku pojęcia usprawiedliwienia tymczasowego, nawias brata Johnsona, być może pomijanie obydwu terminów jest zamierzone jako sprzyjające zapomnieniu przez czytelników o tym rozróżnieniu, koniec nawiasu, artykuł ten, tak jak inne ostatnie artykuły strażnicy na temat usprawiedliwienia, jest bardzo zwodniczy. Półprawdy są bardziej zwodnicze niż całkowite błędy, jak dowodzi tego postępowanie każdego błądzącego systemu. Połowa prawdy, jaką omawiany artykuł przedstawia jako całą prawdę na temat usprawiedliwienia wieku Ewangelii, okaże się takim zwodzeniem w odniesieniu do młodocianogodnych, jeśli bracia nie będą pamiętać tej drugiej połowy prawdy na temat usprawiedliwienia wieku Ewangelii. Jeśli chcemy jasno rozumieć usprawiedliwienie wieku Ewangelii, musimy widzieć za złożoną we dwoje antytypiczną zasłonę, ponieważ zaćmienie w omawianym to artykule nastąpiło przede wszystkim dlatego, że redaktorzy strażnicy nauczają tylko połowy tej prawdy. Bo od razu cały błąd byłby szybko wychwycony, więc jest często zmieszany z dużą ilością prawdy, żeby mógł przeniknąć jako taki. Tyle moich uwag na temat usprawiedliwienia wieku Ewangelii, które prezentowało, czym ono jest, nie tylko do jakiegoś konkretnego roku, 14, 54, ale czym ono jest aż do Nowego Przymierza. Widzimy, że słudzy podali te nauki na całego okresu aż do Nowego Przymierza. Nie ma tam niczego, czego jeszcze debarkowało. Uważam, że każda zmiana na tym niszczy ten piękny, logiczny i spójny obraz, jaki członkowie Gwiezdni nam pozostawili. I dlatego chciałem to obywatelstwu, te uwagi przedstawić w tym temacie. Dziękuję za uwagę.